Też chcę Wam wszystkim podziękować, bo to do mnie pisaliście, wielu z Was, i się pytało i tak dalej. I ja byłem trochę zaskoczony w tej całej sytuacji, że modlili się ludzie w wielu zborach w Polsce i nawet za granicą, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, jak dobrze jest być w Kościele. Naprawdę jest dobrze być z ludźmi wierzącymi. I słuchajcie, tym, o czym tutaj dzisiaj słyszeliście, Wy macie też swój udział, bo Wy się o to modliliście. Chociażby te, jakby to się mówi czasami, swoje trzy grosze wtrąciliście, ale macie w tym swój udział, w tej wielkim, cudownym Bożym dziele. I ja też chciałbym trochę opowiedzieć tak o tym wszystkim, co się wydarzyło z mojej strony, z mojej perspektywy i na coś Wam pokazać. Chciałbym może przeczytać fragment z Psalmu 40. Tęsknię oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje i umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją. Może na razie dotąd. Wiecie, to o czym trochę Janusz mówił. Wielu ludzi było zadziwionych, że w tej sytuacji, kiedy umiera Tobie najbliższa osoba, bo to z tym przyszło się mi zmierzyć, że ja trwałem w wierze, że ja nie byłem załamany, nie wiem, może jak uczniowie, jak byli z Jezusem na łodzi i mówili: Panie, ratuj, giniemy. Też mogłem się czuć podobnie. Ratuj, nie wyobrażam sobie życia sam z dwójką małych dzieci. Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Miałem takie myśli. Ale z drugiej strony, wiecie, to o czym chcę dzisiaj do Was mówić, to tym, co kiedy patrzę wstecz, co pomogło mi przejść z wiarą ten cały trudny okres, to Boże Słowo w moim życiu. Boże Słowo w moim życiu. I patrząc, doceniam sobie wszystkie moje lata z Bożym Słowem. Że czytałem to Słowo, że karmiłem się tym Słowem przez lata, że wyrywałem na moim sercu te słowa, że nasiąkałem tym, chłonąłem, żeby to Słowo we mnie rosło. I to Słowo, tak jak może też w tym psalmie dalej jest powiedziane, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, wierszu 9, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. We wnętrzu moim. I wiecie, uświadomiłem sobie, że to, że mogłem w taki sposób zwycięsko przejść próbę, nawet w piątek jedna osoba z naszego zboru też mówiła, że kiedy patrzy na mnie, jak ja w tamtym czasie przechodziłem ten czas, to jestem dla niej wielkim przykładem na całe życie. Ale wiem, że to było możliwe i to jest możliwe tylko dzięki Bożemu Słowu, które we mnie jest i żyje. I przekonałem się, że w tym trudnym okresie to właśnie to Słowo mnie niosło. Po trosze może czułem się jak Piotr, który chodził po wodzie. Ja chodziłem po tym Słowie, to Słowo mnie prowadziło i też dzisiaj chcę Wam trochę pokazać, jak warto mieć Słowo Boże w swoim życiu. Mieć, żyć tym Słowem, karmić się nim i tak dalej. Wiecie, kiedy sobie przypomnę, że kiedy były początki mojej drogi za Bogiem, to ktoś powiedział taką myśl, którą pamiętam do dzisiaj. A brzmiała ona tak: jeśli na Twojej Biblii pojawi się kurz, to jest to pierwsza oznaka tego, że w Twoim życiu zaczyna dziać się źle. Jeśli na Twojej Biblii pojawia się kurz, jest to pierwsza oznaka tego, że w Twoim życiu zaczyna dziać się źle. Nie dlatego, że może nie sprzątasz w pokoju i dlatego ta Biblia jest zakurzona, ale że nie otwieramy tej Biblii. Że to Słowo, że my tym Słowem nie żyjemy. I wiecie, kiedyś, lata całe temu, kiedy studiowałem seminarium teologicznym w Ustroniu, spotkałem takiego pewnego wykładowcę, Mieczysław Kwiecień się nazywał. To już był starszy człowiek. Nie wiem, czy ktoś z Was go może spotkał, czy zna, ale wiecie co, kiedy patrzyłem na niego, jak on wykłada nam Boże Słowo, to zobaczyłem człowieka, jakich mało kiedy spotkałem takich. Taka miłość do Bożego Słowa z niego emanowała. Taka miłość do Bożego Słowa. I wiecie, on powiedział coś takiego, że Bogu chodzi o to, żeby Biblia była odziana w ludzką skórę. I to może tak trochę brzmi w pierwszej chwili strasznie, ale chodzi o to, żeby to my mamy być chodzącą Biblią, tak? Że w nas jest to Słowo zapisane. I wiecie, kiedy był ten trudny moment, kiedy działy się te różne rzeczy, ja sobie zdałem sprawę, że całe moje wcześniejsze życie w jakiś sposób było przygotowaniem na tę chwilę. Przypomina mi się Winston Churchill, to on z jednej z takich swoich słynnych przemów, kiedy obejmował przywództwo w Wielkiej Brytanii na czas II wojny światowej. A to wiecie, jak pewnie kojarzycie większość z was zdjęć z Winstona Churchilla, to taki był niski, gruby człowiek, śmieszny, ale kiedy oglądałem taki film o jego biografii, to był bardzo dzielny człowiek. I on właśnie wtedy powiedział też takie zdanie, że kiedy obejmował to przywództwo, powiedział: całe moje życie było przygotowanie na tę chwilę. I ja też tak się czuję, że wcześniejsze różne wydarzenia, drobniejsze próby i tak dalej, wiecie, jest tak, że ktoś powiedział tak, że ucisk czy próba jest dla nas jakbyśmy, jak my jesteśmy taką pomarańczą. Jeśli przychodzi doświadczenie i ci wyciska z ciebie sok, tak, jak tam na wyciskarce wyciskamy sok, często próby są tym dla nas. I co wtedy z nas, kiedy życie nas tak dociśnie, to co z nas się wyciska? Złość, niewiara, rozczarowanie czy Jezus? Czy Jezus? To życie, tak, o którym dzisiaj na początku mówił Janusz, czy dla ciała siejemy, czy dla ducha siejemy? Co wtedy z nas wypłynie w momencie próby tak naprawdę? Jezus czy cokolwiek innego? I wiecie, kiedy działy się te wszystkie trudne rzeczy, tak jak tutaj jest powiedziane, że w tym psalmie wyciągnąłeś mnie z dołu zagłady i postawiłeś na skalę nogi moje, umocniłeś kroki moje. Ja wiem, że w tamtym czasie Bóg postawił nogi moje na skalę, że to było jak w tej przypowieści Jezusa, że we mnie uderzył sztorm. Ja się czułem jak we śnie, mi się nie chciało wierzyć, że to się dzieją te rzeczy. Jak zadzwonili do mnie i powiedzieli, że Sylwia jest podłączona do respiratora, to jakoś sobie tak w głowie ubzdurałem, że oni chcieli dać odpocząć jej płucom. I dopiero na OIOM-ie pani profesor mi wytłumaczyła, że gdyby oni jej tego dnia nie podłączyli, to Sylwia by już nie żyła. Nie przeżyłaby tego dnia. I to jakby tak się czasami mówi obuchem w łeb. Ja zdałem sobie sprawę, że Sylwia mogła już nie żyć. To był tydzień przed świętami wielkanocnymi. Wiecie, jak to zmienia się nagle perspektywa. Będąc tam codziennie na OIOM-ie, od 12 do 13 można było tam być, jedną godzinę tylko, a zdawałam sobie sprawę, że to, że mogę ją pogłaskać po głowie, że mogę ją zobaczyć, chociaż ona, no nie czuła mnie, tak? Ale że to mi jest dane, że to jest dar. Zazwyczaj w takim codziennym życiu nie doceniamy tego. Może wy mężowie, żony dla siebie nawzajem nie doceniacie takich zwykłych, prostych spraw na co dzień. Bo tak po prostu mamy. Ale ja w tamtym momencie byłem ogromnie Bogu wdzięczny. I wiecie, i tak tu jest powiedziane, włożył w usta moją pieśń nową. Ja zdałem sobie sprawę, że cokolwiek by się nie działo, chociaż lekarze mi już mówili, że oni tracą nadzieję, że już nie wiedzą, co mają zrobić, wykorzystali wszystkie możliwości po ludzku. Ja powiedziałem sobie tak, nie zaprzestanę dziękować. Niech się dzieje, co chcę, ja nie zaprzestanę dziękować i będę Ciebie wielbić, Panie. I Psalm 34 na przykład, drugi werset jest taki, gdzie Dawid mówi: będę błogosławił Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. I wiecie, pierwszy werset mówi, w jakim kontekście Dawid te słowa wypowiedział. W takim, że musiał udawać wariata, bo był na ziemi poza Izraelem i ktoś go rozpoznał, że to jest ten Dawid, ten król, który pokonał Goliata i tak dalej. I Dawid, żeby chronić swoje życie, musiał strugać wariata, pianę toczyć na ustach i tak dalej. Co za niekomfortowa sytuacja. Kto z nas chciałby na ulicy takie coś zrobić, żeby ocalić swoje życie? A Dawid to robił i w takiej okoliczności on powiedział: w każdym czasie będę błogosławił Pana i na ustach moich zawsze będzie Jego chwała. To była Jego decyzja, Jego wybór, Jego postanowienie. Wiecie, i to słowo, ten werset, on też przez lata we mnie był, żył, żyje i wiem, że w tym czasie, kiedy przychodziłem różne właśnie ten taki najtrudniejszy okres mojego życia, to wiem, że to słowo żyło, że ono stawało przed moimi oczyma. Bo ja niejednokrotnie tę decyzję podejmowałem i również w tym momencie wiedziałem, że nic innego nie będę robić. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Nawet w tym. Wiecie, tak jak Job powiedział, kiedy mu się też w życiu wszystko waliło. Dał Pan i zabrał Pan, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wiecie, jak wracałem samochodem z tego Ojomu, ja na całe gardło wielbiłem Boga. Ryczałem w tym samochodzie, jechałem i wielbiłem Boga. Nieważne, co widzą moje oczy, ja widzę Ciebie, ufam Tobie, Panie, i trzymam się Ciebie, ja będę Ciebie wielbić, cokolwiek by się nie miało stać. I w tym psalmie jeden z wersetów mówi, 17 werset, niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Wielki jest Pan. I to jest jeden z takich fragmentów, który w tamtym czasie stawiałem sobie przed oczy. W innych tłumaczeniach on brzmi, ci, którzy pragną Bożej pomocy, niech mówią zawsze, wielki jest Pan. Czyli kiedyś spotkałem, takie zdjęcie zobaczyłem, na którym był kubek. Kubek z takim napisem wygrawerowanym na tym kubku. Nie mów Bogu, jak wielki masz problem, tylko powiedz swojemu problemowi, jak masz wielkiego Boga. Amen? Amen. Jakiekolwiek by to problemy nie były, ja wiem, że kiedy my widzimy wielkość Boga, to się zmienia perspektywa naszego widzenia. Okazuje się, że nawet największa góra z perspektywy nieba to jest pagórek, ledwo. Z góry wszystko widać inaczej, z nieba wszystko widać inaczej. I my w Chrystusie Jezusie naprawdę jesteśmy na wyżynach niebieskich, jak mówi Boże Słowo. Kiedy mamy tą niebieską perspektywę, rzeczy zaczynamy widzieć inaczej. I ja wiedziałem, że dla mnie, ja nie mogę się skupić na chorobie, na tym, co się teraz stanie strasznego, jak ja sobie poradzę, chociaż takie myśli przychodziły do mnie. To nie było tak, że ja taki gieroi, ja taki twardziel, tak? Boże Słowo dawało siłę. Boże Słowo dawało siłę. I wiecie co? Korci mnie coś, żebyśmy coś zrobili. Chcę, żebyście wy to powiedzieli. Wielki jest mój Pan. Niech Kościół w Czczewie to powie głośno.
Wielki jest mój Pan.
Wow, super. I jeszcze raz. Wielki jest nasz Pan.
Wielki jest nasz Pan.
Brawo. Podoba mi się to, jak mówicie. Nie tak, wiecie, czasami ludzie mówią i tak jakoś tak szemrają. Nie, wyżesz tak od razu, z taką siłą. Wielki jest nasz Bóg. Wielki jest nasz Bóg. Naprawdę jest wielki. Dzisiaj jest łatwiej, bo też widzimy, co Bóg czyni. Z pewnej perspektywy już jesteśmy. Wstecz. Ale ja sobie zdawałem sprawę, że w tamtym momencie, kiedy jeszcze nie wiedziałem, co się stanie, że ja wtedy chcę to wykrzykiwać na cały głos, na całe gardło. Panie, jesteś wielki. Wiecie, taką moją modlitwą było, wspominałem sobie taką historię, książkę Niebo istnieje naprawdę, o takim chłopcu. Oglądaliście albo czytaliście tą książkę? Wielu z was kiwał głowami, że tak. I mówiłem, Boże, Ty możesz to użyć także na swoją chwalę. Przypominał mi się biblijny Łazarz, kiedy choroba trwała, bo u Sylwii nie nastąpiło natychmiastowe uzdrowienie, ale ja rozumiem, że Boże Słowo podaje taką zasadę, jak było właśnie w historii z Łazarzem. Łazarz miał umrzeć, żeby objawiła się tym większa Boża chwała, aby uwierzyli ludzie w Jezusa. Ja też się tego trzymałem. Boże, użyj tej sytuacji, żeby objawiła się Twoja chwała, żebyśmy bardziej w Ciebie uwierzyli. Tak jak mówi tutaj ten psalm. Włożył w usta moją pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Chciałem, żeby to się wydarzyło. I wiecie co? Wiecie. Już Bóg wysłuchał tej modlitwy. Nie tylko może mojej, ale wielu z was modliło się podobnie. Wiecie, jest jeszcze taki jeden ważny moment, myślę, o którym chciałbym wam powiedzieć. Kiedy lekarz powiedział mi, że tracą nadzieję, że będą jeszcze cokolwiek w stanie zrobić. Wiecie, to był taki moment, kiedy musiałam się zmierzyć z tym, że Sylwia może umrzeć. Że może się takie rzeczy, może się stać, tak? Że przecież Bożym ludziom też się takie rzeczy zdarzają. Bliscy nam umierają i tak dalej. I w tamtym momencie jakby taki akt oddania Sylwii Bogu w moim życiu podjąłem. Powiedziałam, Boże, ona jest Twoja. I ja wiem, że w moim życiu były takie różne momenty, kiedy Bóg uczył mnie oddawać coś, co było dla mnie cenne Jemu. Tak jak w historii z Abrahamem miał oddać Izaaka. I Abraham to zrobił. Wiecie, ja wiedziałam, że ja nie mogę zrobić inaczej. Że moja Sylwia nie jest tylko moja, ale przede wszystkim jest Jego. I powiedziałam to Bogu, Boże, ona jest Twoja. I Ty możesz uczynić, co tylko zechcesz. Co tylko zechcesz. I nie wiem, czy ktoś z Was widział taki filmik Modlitwa Lieny. Widział ktoś taki filmik? Kojarzy ktoś taki filmik? Tadeusz kojarzy. Janusz też. Wiecie, poruszająca historia dla mnie. Kiedy Bóg pyta się kobiety, żony i matki, czy ona oddaje najpierw swoje życie Bogu. Ona powiedziała tak. Drugiego dnia zapytał się, czy oddaje jej życie swojego męża. Taki w filmie są takie obrazki szczęśliwego męża. I ona powiedziała, że tak. A trzeciego dnia Bóg się zapytał, czy oddaje też swoje dzieci. Chrześcijanie z Syrii. Wiecie, co się dzieje w Syrii? Co się działo i jeszcze się dzieje. I ona mówiła w tym filmie, że to była najtrudniejsza decyzja, oddać dzieci. Ja dziś stanąłem przed tą decyzją i powiedziałam, Boże, Sylwia należy do Ciebie. Bóg nie jest tych, co daje i zabiera. I Bóg nie zabrał. Ale Bóg prowadzi nas do tego, żebyśmy kochali największą miłością. A nie ma większej miłości, gdy ktoś co robi? Życie oddaje, tak? Życie swoje oddaje. Sylwia jest może nie całym moim życiem, ale ważną częścią mojego życia, tak? To najbliższą, to najdroższą. Wiecie, i to mi bardzo pomogło, bo kiedy to zrobiłem, wkroczył w moje życie pokój, taki bardzo głęboki pokój. I wiem, że ludzie byli zadziwieni, bo kiedy ludzie znali sytuację, niewierzący i wierzący, bo pracowałem się przecież, to oni byli poruszeni i wielu z nich wyrażało to zadziwienie, że ja mogę taki spokój zachowywać. Ale to nie dlatego, że ja taki tępy czy kamienny facet, nie mam serca i tak dalej, to dlatego, że Bóg włożył ten pokój w serce. To Bóg wkłada, o którym jest napisane, że przewyższa ludzki rozum. Nie mieści się to w głowie normalnie, że można zachować taki pokój w takiej sytuacji. Bóg daje taki pokój. I wiecie, jak Księga Izajasza mówi, ci, którzy ufają Panu, nabierają co? Ktoś dokończy? Amen. Tak, nabierają siły i zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Pamiętam, były takie dwa szczególne dni na Ojonie. Dwa dni szczególne, kiedy modliłem się nad Sylwią i czytałem jej psalmy. Ona była w śpiączce, ja tylko działałem na zasadzie wiary, że to do jej ducha dociera, że wypowiadam nad nią Boże Słowo. I czytałem te psalmy, między innymi ten psalm, który dzisiaj na początku śpiewaliśmy, to jest psalm 103. I modliłem się tymi psalmami, wypowiadałem te Boże obietnice. I wiecie, tak jak mówi ten fragment z Księgi Izajasza, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły i zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, ja poczułem, że jest coś takiego, że to Słowo mnie unosi, tak jakby obrazowo, że to Słowo mnie unosi i przychodzi wiara do mnie i to była środa, nie pamiętam, który to był dzień, jakby data, ale pamiętam, że to była środa i poczułem, że nastąpił przełom. Ja wiedziałem, że od tego momentu, że będzie już dobrze. Lekarze mogli mówić swoje, a ja miałem głębokie przekonanie, że już będzie teraz wszystko dobrze. I powiedziałem to nawet u nas w zborze, słuchajcie, mam takie głębokie przekonanie, teraz będzie dobrze. Oni są świadkami tego. Nie pytałem się lekarzy przez 3 dni, nie pytałem się, co tam u Sylwii, bo czasami też nie chciałem codziennie się pytać, no bo co oni mieli mówić? Rozkładali ręce, tak? Ale kiedy potem w sobotę, kiedy byłem na Ojonie, była taka pani profesor i ja zobaczyłem, Sylwia ma otwarte oczy, jest wybudzona. i pytam się, co się dzieje. A ona mówi, coś puściło. To są jej słowa, coś puściło. I zapytałam się, od kiedy? Od środy. Od środy coś puściło. Oni nie potrafili tego wytłumaczyć. Po prostu, nie wiem, może leki zadziałały z jakimś zapóźnionym zapłonem. Próbowali sobie po ludzku to wytłumaczyć. A ja wiedziałam, że to Bóg, że Bóg mi najpierw objawił, co się stanie. Że Boże Słowo, tak? Boże Słowo, żywe Boże Słowo mówiło do mojego serca i przemówiło do mnie i włożyło pokój i przekonanie. I tak się wydarzyło. I wiecie co? Tak jak Boże Słowo mówi, że Bóg z tymi, którzy Boga miłują, we wszystkim współdziała ku dobremu.
Alleluja.
We wszystkim. I tak jak tu jest powiedziane, ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Bóg jest takim Bogiem, że nawet największe nieszczęście czy tragedię, jaką był krzyż Jezusa Chrystusa, Bóg wykorzystał, żeby przez ten tragiczny krzyż przynieść najwyższe dobro ludzkości. Taki jest nasz Bóg. Tak Bóg działa, że Bóg wykorzystuje wszystko w naszym życiu, nieszczęścia, tragedie, najgorsze rzeczy, żeby z tego wydobyć dobro. I chociaż sytuacja jest poważna, to może sobie pozwolę na krótką, taką dosyć śmieszną historyjkę. Otóż posłuchajcie, był sobie król i jego sługa. Król bardzo uwielbiał polować. I pewnego dnia zdarzyło się tak, że kiedy sługa nabijał broń, coś nie tak nabił, broń źle wypaliła i królowi urwało paluch. Się wściekł na tego swojego sługę i kazał go wtrącić do lochu. Mijały lata i zdarzyło się, że król pojechał sobie na polowanie do Afryki. I tam się przytrafiło mu wpaść w ręce w kanibali. I kiedy kanibale, kucharz go już tak do kotła z zupą, chciał go gotować i patrzył na ten paluch. I mu się tak ten paluch nie za bardzo podobał i pomyślał, może on jakiś taki chory, lepiej go nie jeść. I go wypuścili. I król uradowany z tej całej sytuacji pomyślał o tym swoim słudze, pobiegł do tego lochu i mu opowiada to, słuchaj, co się takiego wydarzyło. Zobacz, wyszło mi to na dobre, że mnie ten paluch urwało. No ale teraz powiedz mi, sługo dobry, przeze mnie jesteś w tym lochu, jak ty się tutaj masz? A ten sługa mówi do niego, królu, szczury nieważne, te polewki śmierdzące, jakie musiałam tu jeść, to wszystko jest nieważne. A wiesz dlaczego, królu? Bo gdybyś ty mnie nie wtrącił do tego lochu, to ja pewnie bym był z tobą na tym polowaniu, a ja mam wszystkie palce, tak? Jego by ugotowali. Ale słuchajcie, to jest historyjka, tak? Jakaś anegdotka. Ale nie ma tego złego, jak to czasami ludzie mówią, co by na dobre nie wyszło, że Bóg jest takim Bogiem. Wiecie, to tak jak było z Józefem, że Józef był wtrącony najpierw do dziury, sprzedany do niewoli, później jeszcze do więzienia, można powiedzieć, niesprawiedliwość za niesprawiedliwością spotkała go w jego życiu. I Boże, co z tego mam, że Ci ufam, mógłby mówić. A jednak pewnego dnia Bóg to wszystko obrócił ku dobremu, tak? I stał się, można byśmy powiedzieli współcześnie, premierem Egiptu. Premierem Egiptu został. Ale wiecie co? Historia Józefa przemawia do mnie w taki sposób, że Bóg nie jest zainteresowany tylko błogosławieniem nas samych. Że Bóg tak naprawdę patrzy daleko dalej. On przez nas chce błogosławić innych ludzi. Nawet całe narody, tak jak było w przypadku Józefa. To jest Boży zamysł. Nie skończyć na tym, żeby tylko nam było dobrze i nas pobłogosławić, ale żeby przez nas dosięgnąć swoim błogosławieństwem życia wielu, wielu innych ludzi. I kiedy patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, że Bóg używa tej historii, tych dramatycznych na pewnym momencie zdarzeń, żeby przynieść sobie chwałę. Bóg tego używa i dzisiaj jest dobro, że są ludzie, którzy mogą to usłyszeć, wy możecie to usłyszeć i Bogu jest oddana chwała, bo wielki jest nasz Bóg. Wielki jest nasz Bóg. O który ja muszę skończyć? Ale powiedzcie mi, o której. Dobra, posłuchajcie. Może jesteś na bakier z Bożym Słowem. Może lekceważysz sobie, nie masz czasu, żeby czytać. Kto dzisiaj z nas ma czas? Chyba jeden z najczęściej wyświechtanych tekstów, nie mam czasu. Może czytasz słowo, ale bez pasji. Myślę, że nie możemy zrobić nic lepszego, jak z pasją żyć tym Słowem. Jesteś młody, nie masz jeszcze może rodziny i dzieci, czytaj, czytaj i wykorzystuj czas, bo dni są złe, tak jak mówi nam Boże Słowo. Apostoł Paweł powiedział, 3 rozdział 2 listu Tymoteusza, że w czasach ostatecznych nadejdą trudne chwile. Ale ty, Tymoteuszu, od lat młodych, od młodości znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości ku zbawieniu w Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego. Bo Słowo Boże, tam jest to napisane, bo Pismo Święte jest do wszystkiego pożyteczne, do wykrywania błędu, do poprawy, do kształcenia człowieka sprawiedliwości, aby Boży człowiek był przygotowany do każdego dobrego dzieła. I wiecie, wierzę, że żyjemy naprawdę w niezwykłych czasach, że będziemy w trudnych czasach żyć. Już żyjemy i może te czasy będą jeszcze trudniejsze. Ale kiedy będziemy od młodości, tak, czy od początku żyć tą mądrością Słowa Bożego, ono nas przygotuje, żeby znieść najgorsze rzeczy, nawet gdyby przyszły. Bo to ktoś powiedział, że cudów to my chcemy, ale znaleźć się w sytuacji, która wymaga cudu, to już chętnych jest mniej. Ale te rzeczy nas nie ominą. Może masz swoje problemy. Może ci jest ciężko. Niektórzy z was może przeszli jeszcze gorsze rzeczy niż my z Sylwią. Może u was się nie skończyło tak happy endem, jak to się mówi. Ale możesz dzisiaj powiedzieć Bogu, wielki jest mój Pan. Pragniesz Jego pomocy? Wołaj to i skupiaj się na tym. Wielki jest twój Pan. Oglądaj Jego wielkość. Patrz na Niego, nie patrz na swoje problemy. Skupiaj się na Jezusie Chrystusie, żeby widzieć tylko Jego. Wykorzystajmy ten czas, który jest nam dany. Karmy się Słowem Bożym. Niech z pasją jest naszą rozkoszą je czytać, bo kiedy przyjdą trudne chwile i uderzą sztormy, my się ostaniemy. Ja się mogłem ostać, się nie załamać, tylko dlatego, że to Słowo było mocne w moim życiu. I dla nas jako poszczególnych z nas i dla nas jako Kościoła, kiedy przyjdą, nie wiadomo, cokolwiek by jeszcze miało przyjść, ostaniemy się tylko dlatego, że Słowo Boże będzie wywyższone w naszym życiu i na właściwym miejscu. Postajmy, żeby się pomodlić.